I wybrzmiało. Dzień dobry, wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słownisko, dobrze jest. W ten piękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pogadamy dzisiaj o tym, co tam ciekawego wydarzyło się w świecie filmu, kultury, sztuki, teatru. No, teatru akurat niekoniecznie dzisiaj. Ogólnie pogadamy, co tam w Hormudzie, co się dzieje, co rzeczywiście słychać na świecie. Cześć, witam cię bardzo. Bardzo serdecznie. Adaś, o, Madame Perfumella, dzień dobry, wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie. Wiktor Z również się pojawił. Kogo tutaj jeszcze mamy? Jurek Piechota, witam naszego stałego widza. Fine, hello. Hello, hello, cześć, witam cię bardzo serdecznie. O, jakie ładne motylki. O, dziękuję ślicznie. I jest również Dariusz Tokaczuk. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście. Słuchajcie, dużo tematów dzisiaj rzeczywiście akurat pojawiło się. No, oprócz tego, że będzie cykl Amazon poleca. Mam akurat dla was 4 produkcje. Będzie niestety, mówię niestety, bo akurat domyślam się, że pewnie cyklu PESEL-u nie oszukasz. Chcielibyśmy uniknąć jak najbardziej. A odeszło od nas dwójka, no, bardzo interesujących, ciekawych aktorów, między innymi Piper Laurie, a także Bart Young, więc o nich sobie pogadamy. Również inny wielki aktor, co prawda nie odszedł od nas, ale kończy karierę. Michael Caine powiedział, że w końcu przechodzi na emeryturę, bo po 90 latach, 91 chyba teraz ma nawet, stwierdził, że nie, już dziękuję, w końcu ma dość. Chuck Norris. Chuck Norris kręci nowy film po 10 latach bodajże od premiery chyba Niezniszczalnych 2. Okazuje się, że będzie robił film, komedię o zombie wraz z Vanilla Ice. Słuchajcie, Vanilla Ice, kto z was pamięta? Ice, Ice Baby. To było jeszcze jedno, to dla tych, którzy pamiętają Wojownicze Żółwi Ninja, to jest sprzed dawna oczywiście, czyli Go Ninja. Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja i tak dalej, oczywiście, że było. Słuchajcie, pogadamy sobie trochę o Titanicu, bo niedługo będzie rocznica, chyba 25 lat już, tak? Czy jakoś tak od premiery, tak, 25 lat od premiery Titanica, więc James Cameron szykuje nam nową wersję, tym razem 4K. No wiadomo, James Cameron lubi zaszaleć. Będzie o tym i będzie o strajku, który trwa cały czas w Hollywood, panie i panowie. Rzeczywiście ten strajk, no, różne ma oblicza. Jak ostatnimi czasy, wiadomo, że to jest próba. Testujemy restream, więc jesteśmy dzisiaj na YouTubie, siłą rzeczy. Jesteśmy na Facebooku, na grupie, nie na grupie, na fanpage'u, tak zwanym Marcinowej Recenzji. Jesteśmy na Twitchu, a także jesteśmy na Twitterze albo na X-ie, więc jak to woli. Dajcie mi znać w komentarzu, gdzie oglądacie, skąd, gdzie was dorwał tenże sygnał. Przypominam, że przez cały październik trwa konkurs, panie i panowie, bo 17 grudnia, jak zresztą co roku, od 3 lat, robimy odcinek charytatywny świąteczny, gdzie będziemy zbierać pieniądze na Się Pomaga wraz z Lincolnem, Galerią Horroru, Julianem Zbrodyk z Kosmosu, a także Marcinem z kanału Kocham Kino. Będziemy w tym roku będziemy zbierać, będzie to quiz filmowy i jedna z osób z was, która udostępni każdą recenzję, każdy odcinek na żywo, każdą dziesiątkę i tak dalej, ciekawostkę, która była właśnie w październiku opublikowana. Odcinek jest chyba 7, tak? Tam mi się wydaje, że 7 listopada będzie odcinek na żywo i wtedy sobie 5 listopada i wtedy sobie wybierzemy dodatkowo osoby. Także będzie to rzeczywiście wielki, wielki przywilej. YouTube tylko włączam, nie ma problemu, bardzo, bardzo fajnie. Dobry wieczór, Marcin, panie panowie, witam bardzo, bardzo serdecznie. Fajna koszulka, a dziękuję bardzo. To już trochę się już sprali, ale to akurat od Mai. Albo od Wiktora, a jakoś tak rzeczywiście. Więc panie i panowie, dużo tych tematów. Więc oczywiście nie przedłużam i zaczynamy. Lecimy z koksem, bo rzeczywiście można. A, jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie zapomniał. Do wszystkich wspierających, nieważne czy to wspieracie przez YouTube, czy przez Patronite'a, bo zarówno i tu, a także w dziale społeczność, jako odcinki tylko i wyłącznie dla wspierających w tym momencie, wrzuciłem wam chyba z 8 odcinków. Macie już w tym momencie dostępny komentarz do 2 części filmu Cukierek albo Psikus, pierwszy i drugi. No wiadomo, one się pojawią na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra za 2 i za 3 tygodnie odpowiednio. Tak, tak mi się wydaje, zgadza się. Również wrzuciłem wam, macie dostęp do recenzji takich filmów. Naznaczony 5, już jest dostępna recenzja. Serbski film. Tak, recenzja serbskiego już jest również gotowa i do obejrzenia. Również recenzja ostatniego Mortala, Mortal Kombat z 2011 roku również jest gotowa, a także 3 części Star Treka, czyli Star Trek Nemesis, Star Trek 8 Pierwszy Kontakt, a także Star Trek 5 Ostateczna Granica. Więc to są te recenzje, które w tym momencie możecie już wspierając mogą oglądać. Jeżeli chcesz oczywiście już zobaczyć, to jak najbardziej zachęcam do wspierania. A do końca października, tak przynajmniej poprosiłem Lincolna o to, więc mam nadzieję, że się chłopak wyrobi, a jak nie, to będziemy walczyć. Pojawią się jeszcze 3 bluzgane recenzje, panie i panowie. Tak, 3 bluzgane recenzje, też dokonałem takowych, więc To są oczywiście tylko i wyłącznie dla wspierających. Czy herbatka jest? No herbatki nie mogłoby być, oczywiście, nie być oczywiście. Gdzie Earl Grey, proszę bardzo, przygotowany jest cały dzban. Także można śmigać, jak widzicie, lubię mocną herbatkę. Więc jest fajnie. Dobrze, zaczynamy od Amazona poleca. Będzie, tutaj patrzę, będzie cena filmu FNAF-a i jeśli tak, to kiedy? Oczywiście, że będzie. Ostatnimi czasy moje dzieciaki zrobiły się bardzo, bardzo kulturalne i z Wiktorem tydzień temu byliśmy na Psim Patrolu, dzisiaj Trolle 3, a Maja już mi zapowiedziała, że chce obejrzeć Five Nights at Freddy. W Irlandii one będą od środy już, no ale niestety z racji tego, że ja mam popołudniówki, to nie będę mógł obejrzeć we środę, więc wybieramy się chyba w piątek albo w sobotę, więc automatycznie będzie, bo dużo ostatnio rzeczywiście filmów obejrzałem, nadrobiłem, także pewnie w przyszłym tygodniu będą po dwie recenzje dziennie, bo mam zaległą recenzję trzeciego odcinka Lokiego, więc to musi wskoczyć. Oczywiście mam jeszcze jedną recenzję przedpremierową, którą również muszę wam wrzucić. Nowy film Martina Scorsese, to również się musi pojawić. We środę mamy ciekawostki do strasznego filmu, więc to będzie. Niedługo, chyba za dwa tygodnie jest koniec Gen V, czyli nowego serialu amazonowego. To wszystko będzie. Plus jeszcze FNAF, plus jeszcze właśnie Trolle, także długo, dużo, dużo. Bardzo, bardzo szybciutko będzie. Bluzgany Recki to dobra seria, tylko rzadko się ukazuje. Rzadko się ukazuje, bo to jest rzeczywiście bardzo pracochłonne i wymaga ode mnie dużo poświęcenia. Co to będzie? Jakie to będą? To będzie Reckenstein. To będzie chyba Titanic 666 i chyba Ptakodemia, w sensie Birdemic. Tam mi się wydaje, że te trzy filmy, ale one, jak mówiłem, będą tylko i wyłącznie póki co dla wspierających. Chciałeś drugi raz przerabiać serbski film i jak zobaczyłem, to się zdziwiłem. Nie przerabiałem drugiego, po prostu ja, kiedy go obejrzałem pierwszy raz, ja zrobiłem recenzję, tylko ona nie była nakręcona. Ja ją miałem ładnie rozpisaną, wszystko w punktach i tak dalej, plusy, minusy, ciekawostki, interesujące rzeczy, więc tak to akurat było zrobione. Ja z kolei średnio przepadam za bluzganymi, wolę konkretne za dużo tego pikania. No widzisz, dlatego bluzgane są tam raz od wielkiego dzwonu, bo ja uważam, że jakby były za często, to by się znudziły. Byłem na Krawym Księżycu i polecam 3,5 godziny, dużo, ale warto. No słuchajcie, moją ocenę już poznacie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że się uda wszystko ładnie ogarnąć. Więc w momencie już, panie i panowie, zaczynamy od Amazon poleca. A Amazon poleca oczywiście to są polecajki, jak sama ładnie nazwa wskazuje, filmów, które krótko mówiąc, Amazon gdzieś tam dorwał, polecił mi i ja również wam polecam, tutaj pokazuję. Udostępniam wam ekran, żeby było, chyba że możemy zrobić to inaczej. Nie, dobrze, tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Proszę bardzo, już wam pokazuję. Pierwszym filmem jest tak, Tenet, jak najbardziej. Tenet, jak widzicie, 4K Ultra HD. Jest to film, wszystkie te filmy, które wam tutaj prezentuję, one mają albo polski dubbing, polskiego lektora, polskie napisy, więc zawsze jakaś polska wersja jest. Jak widzicie, 4K Ultra HD za 70 zł i 1 grosz. Oczywiście wszystkie te filmy w opisie macie ich linki do nich, a ja też będę wrzucał wam na czacie i możecie sobie spokojnie w nich kliknąć. I to jest ważna sprawa. Te filmy, to są oczywiście, one są w promocjach, więc w tym momencie trzeba je kupić. Jak tutaj widzicie, na przykład ten film jeszcze jest 6 sztuk tylko i wyłącznie w tej cenie, więc później wam pokażę inne, więc kiedy widzisz, że to jest, to nie jest tak, że o, proszę bardzo, ja sobie obejrzę za miesiąc, bo kupię sobie za miesiąc. No niestety, za miesiąc już może nie być tych filmów w tak dobrej cenie. A do osób, które oglądają z odtworzenia, tylko przypomnę, są rozdziały, można przeskakiwać, można skakać. Więc to był najpierw Tenet. Drugim filmem, który chciałem wam polecić, jest Gladiator. Wiem, że to jest Il Gladiatore, tutaj jest napisane, bo oczywiście, że jest po włosku, ale każdy z tych filmów ma, jak już mówiłem wcześniej, polskie napisy, polskiego lektora czy coś tam. Ten akurat jest, tutaj niby widzicie, że Blu-ray jest za 52, ale to jest 4K, więc 4K kosztuje 77 zł i 19 groszy. Tutaj, proszę bardzo, ostatnia sztuka, więc kto pierwszy, ten lepszy. Muszę oczywiście dodać, że ponieważ to są linki, reflinki tak zwane, czyli linki afiliacyjne, kiedy dokonasz zakupu właśnie z tego linku, to Amazon mi z tej okazji odpali kilka złociszy. Także zaraz tutaj popatrzę, co piszecie. Trzeci film to jest produkcja, którą w miarę często wam polecam, bo akurat według mnie jest dobra. Top Gun Maverick, krótko mówiąc. Ridley Scott ostatnio się wypowiedział na temat tego filmu, że mam w klepie tutaj link. Stwierdził, że nie, no to jest w ogóle bez sensu. Film jest słaby. on się do niczego nie nadaje. Ja widziałem, ja pamiętam oryginalny film mojego brata, Tony'ego Scotta, był rewelacyjnie cudowny. Po czym Jerry Bruckheimer bodajże chyba wrzucił na Twitterze informację, tekst, że przedpremierowo, kiedy oczywiście Maverick miał wejść do kin, pokazał go Ridleyowi Scottowi, ten stwierdził, jaki piękny film, on jest super, on jest rewelacja, to jest coś pięknego, ten film uratuje kino. A teraz nagle twierdzi, że to jest beznadzieja, że jest słaby film, że Ridley, puknij się w czoło, naprawdę, tobie już rzeczywiście się odkręciło ostatnimi czasy. Dobra, to jest Top Gun i czwartym filmem, który wam chciałem polecić, to jest Spider-Man Bez Drogi do Domu, panie i panowie. Oczywiście są to wszystko filmy na Blu-raya się. Ten Spider-Man w tym momencie to już nie jest, jak widać, nie jest 4K, a tylko i wyłącznie można by rzec zwykły Blu-ray. Więc możecie spokojnie z tych filmów skorzystać. Każdą z tych produkcji, którą wam tutaj wrzucam, no ja polecę jak najbardziej. No, ciężko nie polecić. Spider-Man Bez Drogi do Domu nie jest zły, a poza tym, słuchajcie, Blu-ray za 27 zł i 10 groszy. Czy to może być zła cena? No chyba niespecjalnie. Także jak najbardziej można skorzystać. Tutaj patrzę, co piszecie, panie i panowie, bo dziś tutaj się było. Cześć, Adalet, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. Ja wolę polskie napisy. No słuchaj, bo to jest tak, że jak na przykład tutaj już są w tym momencie, a nawet da się pokazać brzmienie, tutaj widzisz, on ma, ten na przykład film ma już, widzę, tutaj jest polskie napisy i jak najbardziej, ale on też ma polską ścieżkę, tak, on ma polski dubbing, a także polskie napisy, więc w tym momencie dobrze wiesz, że sobie wybierasz, co tam chcesz i nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze jakieś pytanie do mnie jest. Widziałem, że już jak zostanie wydany Oppenheimer na Blu-raya, świetnie byłoby, szczególnie, że Steelbook 4K kupuje 189 zł, nie pójdzie na marno. No rzeczywiście, nie? Niezły pieniądz. Tutaj patrzę dalej. Gladiator dla mnie to jedno z największych dzieł wszechczasów, moją absolutna topka filmów, które wyszły za mojego życia. No gdyby nie to, że ja mam tą 3-płytową czy 5-płytową wersję, to pewnie by sobie też sobie bym kupił, chociaż możliwe, że mam filmy, które mam na przykład wersja 2-płytowa czy 3-płytowa na DVD, po to tylko, żeby dodatkowo mieć wersję na Blu-raya się, bo rzeczywiście lepsza. Ej, tam na Blu-ray 27 zł. No tak, 27 zł jest jak najbicie. Co jest zabawne, DVD kosztuje drożej. DVD jest 36 zł, a Blu-ray jest tylko 27, także jak najbardziej trzeba, no jeżeli chcecie, to trzeba skorzystać. I tutaj jeszcze Lancer pisze, Gladiator to absolutna topka filmów, to już było rzeczywiście, to już tam wcześniej. Także tak to, panie i panowie, wygląda, ale nawet ta aplikacja to w miarę fajnie przełącza, także nie jest źle, jesteśmy na bieżąco. Okej, super, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, skoro właściwie byliśmy przy Amazonie, no to czemu by się przy Amazonie na chwileczkę nie zatrzymać? Więc w tym momencie coś dla fanów komiksu. Zacznijmy od amazonowego pokolenia V. Wiem, że ostatnio przyzwyczaiłem was do tego, że wiele serialów omawiam odcinek po odcinku, ale po prostu już nie jestem w stanie. Uwierzcie mi, że nie jestem w stanie, bo to niedawno była Ahsoka i był oczywiście Loki. Teoretycznie wiszę wam drugą część sezonu Wiedźmina, ale chyba nie chcę. Rzeczywiście był ten beznadziejny Secret Wars od Marvela, więc po prostu najprawdopodobniej pokolenie V czy tam Gen V będzie omawiane jako jeden wielki odcinek omawiający cały sezon, panie i panowie, więc zaczniemy może od tego. Amazon zadowolony, zamawia drugi sezon serialu Pokolenie V, Pokolenie V, jak to woli, podaje nam magazyn Deadline. Choć pierwszy sezon serialu Pokolenie V jeszcze nie dobiega końca, to jego wyniki oglądalności muszą zadowalać szefów platformy Prime. Amazon zdecydował się bowiem na jego kontynuację, drugi sezon powstanie. Bo pamiętajcie, że kiedy nie mówimy o filmach, które wchodzą do kin, możemy powiedzieć, o tyle i tyle biletów sprzedali, no to na Amazonie co się liczy? Oglądalność, tak? Ilość, jak jest polubienie, jest łapa w górę, no to jak najbardziej. Oni też potrafią stwierdzić, na podstawie którego filmu ludzie zasubskrybowali, czyli wykupili sobie Amazon Prime. No ja osobiście mam Amazon Prime, słuchajcie, 49 zł za rok, to po prostu byłoby grzechem nie skorzystać, więc jak najbardziej mam, no i w tym momencie jak najbardziej się im to wszystko dobrze klepnęło. Akcja Pokolenie V toczy się w prowadzonym przez WO International College dla Młodych Superbohaterów. Jego studenci będą wystawiać na próbę swoje granice fizyczne i moralne, rywalizując o najlepsze kontrakty. Krótko mówiąc, wiecie, tak jak jest Instytut Profesora Xaviera. Bohaterami są przedstawiciele pokolenia nadludzi, którzy wiedzą, że ich moce są wynikiem podania im eksperymentalnego specyfiku, a nie darem od najwyższego. Przepraszam bardzo, jak to wmawiano wszystkim wcześniej. Sekundkę zapauzuję tutaj, żeby jakieś prawa autorskie nie wyskoczyły. Gwiazdami serialu będą Jess Sinclair, Shelley Conn, Muddle Phillips, London Thor. Derek Lo, Sean Patrick Thomas, a także Marco Pigossi. Serial jest tak zwanym spin-offem The Boys. Ta ekranizacja cyklu komiksowego The Boys to nonszalackie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wpływowi jak politycy i boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystywać w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o siódemce wspieranej przez organizację WOD. No oczywiście, że tak to jest przynajmniej w tym serialu. Ja się zakochałem w The Boys od kiedy obejrzałem, i tak dopiero chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, ja dopiero zacząłem oglądać od drugiego sezonu na bieżąco, bo wcześniej tam było, coś tam się dzieje, gdzieś tam to jest, ale nie byłem na bieżąco, a teraz po prostu jest niesamowita sprawa i lubię i uwielbiam. I cieszę się, że dostaniemy drugi sezon. Jeszcze są dwa odcinki, bo w piątek za tydzień mają się pojawić, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ładnie ogarnąć. Już tutaj patrzę, co piszecie. Nie oglądam, nie potrafię wejść w Uniwersum Boys. Mi się bardzo podoba, jest hardkorowo rzeczywiście i jest to, co Tygrys lubią najbardziej. The Boys, spoko serial, a Gen V to ja czekam na całość. Aha, czyli lubisz tak samo jak ja, nie lubisz pojedynczych odcinków, obejrzymy, tylko jedziemy z grubej rury, nie ma problemu, jak najbardziej. Dobra, lecimy dalej, bo komiksów tutaj troszeczkę zostało, a w tym momencie cały czas jesteśmy w świecie komiksów, bo teraz przejdziemy troszkę na Marvela, bo się dzieje w związku z tym, jeden strajk się skończył, drugi się dalej toczy, trzeci się może niedługo zacznie. Więc przejdziemy do Marvela, bo oni mają problemy. Serial Marvela w tarapatach. Kolejny projekt trafił do kosza. Właśnie nie. Oni tak świetnie piszą. Kolejny projekt trafił do kosza? Bo to wiecie, pytanie na końcu. To jest the playlist, podaję. Strajk scenarzystów dobiegł końca, co powinno być radosną wiadomością dla wszystkich. Jak się okazuje, w przypadku osób pracujących nad serialami Marvela jest zupełnie odwrotnie. Studio właśnie zwolniło wszystkich twórców Daredevil Born Again i zacznie pracę nad show od początku. No, domyślam się, że niekoniecznie aktorzy są zadowoleni. Na tym jednak nie koniec. W tarapatach jest też planowany na przyszły rok Wonder Man. Wonder Man zadebiutował w dziewiątym zeszycie Avengers w 64 roku. Tak, pamiętam, taki stary jestem. W latach 80. postać została odświeżona i od tego czasu pojawia się jako Simon Williams, syn bogatego przedsiębiorcy, którego firma upadła, wyparta przez konkurencję w postaci Stark Industries. Ile w tym Marvelu jest bogatych przedsiębiorców, bogatych ludzi, milionerów, którzy coś tam po prostu... Rewelacja, piękny na świat. Mężczyzna zgodził się na ofertę Barona Zemo, którego oczywiście znamy, który zaoferował mu supermoce, między innymi nadludzką siłę i umiejętność latania, w zamian za pomoc w zemście na Avengers. Z czasem Williams dołączy jednak do drużyny superbohaterów, łącząc karierę Herosa z graniem w filmach. No czyli teoretycznie można by rzec, że to jest taka postać trochę a la Loki, tak? Bo Loki na początku też był rzeczywiście zły, bardzo zły. No, też wiemy, że był głównym złolem w pierwszych Avengers, a później rzeczywiście to już wygląda całkiem inaczej. Gwiazdą produkcji ma być Yahya Abdul-Mateen II. W antagonistę Grim Reapera wcieli się Demetrius Gross. Realizacja serialu powierzono twórcy Shang-Chi i Legendy 10 Pierścieni Destynowi Danielowi Cretonowi. Nie Kretynowi, Kretynowi. Oraz Andrew Guestowi, scenarzyści między innymi seriali Community i Rockefeller Plaza 30. Guest odpowiada za fabułę, a Kreton pełni funkcję producenta, prawdopodobnie stanie też za kamerą. Powyższe informacje na temat serialu mogą jednak być już nieaktualne. W ostatnim odcinku podcastu The Watch gościnią programu była Joanna Robinson, autorka książki MCU The Reign of Marvel Studio. W czasie rozmowy ujawniła, że słyszała o tym, że serial Wonder Man został skasowany. Niestety Robinson nie wie, czy projekt trafił ostatecznie do kosza, czy może jednak będzie z nim podobnie jak z Daredevil Born Again i prace zaczną się od zera z nowymi scenarzystami. Chaos związany ze serialami Marvela związany jest z akceptacją przez kierownictwo studia, że dotychczasowa strategia rozwijania projektów telewizyjnych nie sprawdziła się. Studio chce więc wrócić do bardziej tradycyjnego sposobu pracy nad serialami, stawiając nacisk na odpowiednich showrunnerów i przygotowaną przez nich Biblią, w której zawarte są najważniejsze idee fabularne. No oczywiście tutaj jest troszkę kilka słów jeszcze na temat Lokiego. No słuchajcie, są jaja się dzieją, a Bob Iger, szef Disneya, cały czas twierdzi, że nie damy im pieniądzów, nie chcemy. Chociaż oni w tym momencie taki stawiają sobie, i to będzie za chwilę o tym, bo zaczynają się robić i jaja, bo tam między innymi Ben Affleck, George Clooney wyszli z pomysłem, że słuchajcie, brakuje 150 milionów, to może my wam damy, my gwiazdy wielkości, no wiadomo, wielkości ogromnej, znanej i tak dalej, rozpoznawalne, my wam damy te pieniądze. Oni na to, nie, to nie można i tak dalej. Fran Drescher tak stwierdziła, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Marcin, przerabiasz Asherów. Wiem, że 8 dość długich odcinków. Jak po dwóch stwierdzam, że jest konkretnie, tym bardziej, że to Flanagana. Na razie nie. W ogóle też mam w planach i no przegapiłem, że tak powiem, w pierwszym obiegu, więc poczekam, aż wyjdzie na VOD tego egzorcysta Believer, więc zobaczymy, jak to będzie. No. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak, no płyty wysłane. Ja wam w dniu losowania mówiłem wam, no niestety, że mogą przyjść w ciągu 3 dni, a mogą przyjść w ciągu kilku tygodni. No niestety to jest Irlandia, tutaj się wiele rzeczy nie zgadza, no ale słuchajcie, spokojnie, będą wysłane, dojdą, dotrą, także nie ma problemu, słuchajcie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie, zaraz pogadamy o Michaelu Caine, bo swój nowy film, jak najbardziej... Właściwie nie nowy, tylko ostatni film będzie niedługo w kinach. Jak lubisz takie odcinki, udostępnij na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz, a my lecimy, panie i panowie, z Michaelem Caine'em, bo ten gentleman oto przechodzi na emeryturę. The Great Escaper to jego ostatni film, jak podaje The Hollywood Reporter. No i rzeczywiście tutaj się zaczyna w tym momencie robić smutno. Może nie smutno, bo akurat to nie jest nic, no, przechodzi na emeryturę, no facet grał w filmach pewnie przez tam 60 czy 70 lat, to i tak dłużej pewnie niż wielu osób żyje, no i dawał nam bardzo dobre produkcje, czasami super świetne, czasami no, takie, które trzeba było wybluzgać, jak na przykład Szczęki 4 Zemsta i no dobra, były takie filmy, ale czasami się pojawiało rzeczywiście bardzo dobre kino, panie i panowie. Słuchajcie, Michael Caine potwierdził, że oficjalnie przeszedł na emeryturę. Aktor cieszy się, że ukoronowaniem jego kariery będzie film The Great Escaper, który aktualnie promuje. Więc bardzo ładnie. Michael Caine o aktorskiej emeryturze. Goszcząc w talk show radia BBC, Michael Caine przyznał, że nie planował przyjąć roli w The Great Escaper. Scenariusz był jednak tak dobry, że aktor zdecydował się zrobić wyjątek i odłożył emeryturę. To dość zabawne, bo przyszedłem na emeryturę, kiedy wysłano mi scenariusz. Odrzucałem go 3 razy, ale za każdym razem, gdy go czytałem, zakochiwałem się w nim, więc ostatecznie przyjąłem rolę, powiedział. No i rzeczywiście, jeżeli wszystko się potwierdzi, no to powinno być bardzo dobre, no bo Michael Caine to też nie jest facet, który jest w takiej pozycji, że on musi grać, bo rzeczywiście musi zapłacić alimenty 5 żonom, musi spłacić 14 Lamborghini, musi kupić 13 jeta i tak dalej, i tak dalej. No nie, no po wielu latach on już obstawiam, no nie sprawdzałem mu portfela, więc mi to nie interesuje, ale obstawiam, że no, ma na koncie odłożonych kilka złotówek, więc raczej spokojnie, a też no wiadomo, aktor spełniony, Oscary i tak dalej, i tak dalej. Aktor uważa, że The Great Escaper będzie doskonałym ukoronowaniem trwającej niemal 7 dekad kariery. Więc mówiłem, że prawie 70 lat, także dobrze jest. Wciąż powtarzałem, że przyjdę na emeryturę. No więc teraz na niej jestem, bo przecież mam film, w którym zagrałem główną rolę i zbiera on niesamowite recenzje. Jedyne role, jakie teraz mogę dostawać, to 90-letni mężczyźni. No może 85-letni, wiesz. Pomyślałem, cóż, równie dobrze mogę teraz odejść, mam wspaniałe recenzje, co musiałbym zrobić, by to przebić. No chyba lepszej laurki nie ma, panie i panowie, nie może być rzeczywiście. Tu się wszystko musi zgadzać. Sekundkę tutaj zapauzuję. W bogatej filmografii Michaela Caine'a znajdziemy taki tytuł jak Dopaść Cartera. Pamiętacie, ten oryginał oczywiście, nie ten z Sylwkiem Stalowym. Detektyw o jeden most za daleko, Spokojny Amerykanin, Kingsman Tajne Służby czy Młodość. Aktor chętnie współpracował z Christopherem Nolanem, zagrał między innymi w Prestiżu, Incepcji i Tenecie, który wam dzisiaj proponowałem. W trylogii Mrocznego Rycerza wcielił się w postać Alfreda Pennywortha, kamerdynera i przyjaciela Bruce'a Wayne'a. Drugoplanowe role w Hanna i jego siostry Woody Galena i wbrew regułom Lasse Hallströma przyniosły mu Oscary. W ogóle on Oscara za film właśnie Woody Galena, Hanna i jej siostry przyjmował na planie filmu Szczęki 4, no bo okazało się, że niestety nie pozwolili mu producenci, reżyser zwolnić go na 2-3 dni, żeby poleciał do Hollywood, także, ale to była niesamowita sprawa. Ja pamiętam, jak oglądałem jakiś wywiad z nim i on mówi, że kiedy wziął scenariusz Szczęk 4, to było, pierwsza scena, rozjaśnienie Hawaje. Biorę, biorę od razu, mówi, słuchaj, miałem 2 miesiące wakacji na Hawajach. Dostałem, on chyba za to $1 milion dostał, czy jakoś tak. Piękna pogoda, piękne wakacje i jeszcze przy okazji przytuliłem Oscara za poprzedni film. Czy może być coś piękniejszego? No, jak widać pięknie to wyglądało. The Great Escaper to opowieść o weteranie II wojny światowej Bernardzie Jordanie, oczywiście Michael Caine w tejże roli, który ucieka z domu opieki, by wziąć udział w 70. rocznicy lądowania w Normandii we Francji. No więc rzeczywiście bardzo ciekawie się to wydaje, bardzo fajnie to wszystko brzmi. No super, no ja pamiętam Michaela Caine'a z wielu ciekawych, różnych, fajnych ról, nawet nie tak dawno widziałem Włoska Robota. I on tam jeździli tymi samochodami Mini Cooper, czy Mini Morris, jak to się to, no masakra, to po prostu była masakra, jak to wyglądało, ale on tam rzeczywiście był dobry, był świetny, on jest cudownym aktorem, co tu dużo mówić. Tak, Michael Caine to porządny aktor, zasłużony emerytura i jak najbardziej, cytując starszego czereśniaka z Czterech Pancernych, zasłużyłeś i powiadam, jak nie jeden generał nie zasłużył. Marcin, teraz twoja kolej, działaj, musisz zrobić jakieś dzieło filmowe potomnym, pomnik trwalszy niż ze Spiszu, by potomni widzieli to dzieło Marcina. No zobaczymy. Marcin, a jak Ekstra Wyznawca wyjdzie na VOD, to nagrasz do niej komentarz? Wiesz co, nie zastanawiałem się, ale możliwe, bo mówiłem, że wszystko co pojawia się na VOD to raczej i omawiam. Dlatego między innymi właśnie już Cukierka albo Psikus 1-2 mają już komentarz, już są do obejrzenia. Terrifier 1 i 2 też dostaną komentarz, więc wszystko co jest z VOD to jak najbardziej się pojawia. No racja, oczywiście, że racja. Michael Caine to dobry chłop jest, panie i panowie. Także nie ma tutaj żadnych dwóch zdań co do tego. To jest prawda, że wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku i jak najbardziej. Pokaż mi tutaj to. Co tu się dzieje, że mi się coś nie wyświetla? No widzicie, czasami jednak człowiek o czymś zapomina. O proszę bardzo, to miałem wrzucić. Więc rzucam. Tak, jak najbardziej. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie pamiętają, jeszcze nie dali suba, jak najbardziej zachęcam, bo rzeczywiście domyślam się, że warto, bo teraz już wasz tyle uzbierało już tutaj. Och, mnóstwo ludzi, mnóstwo tysiąców ludzi tutaj rzeczywiście już z nami jest. Dobra. Teraz, panie i panowie, przychodzi czas. Dobrze wiecie, że PESEL-u nie oszukasz, więc pomówimy sobie o tych, którzy od nas odeszli, a kilka osób rzeczywiście pożegnaliśmy w zeszłym tygodniu. Zacznijmy może od pani, bo rzeczywiście panie mają pierwszeństwo. Nie żyje Piper Laurie, aktorka znana m.in. z Carrie i miasteczka Twin Peaks. Miała 91 lat, podaje nam Variety. Piękny wiek, 91 lat, rzeczywiście. Piper Laurie, w wieku 91 lat zmarła Piper Laurie, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Najlepiej znana jako, przepraszam, zapauzuję, jako rządna władzy Catherine Martell z miasteczka Twin Peaks. Rola jej przyniosła Złoty Glob oraz Margaret White z Dewociała Matka, tytułowej bohaterki z Carrie Brennan de Palmy, nominacja do Oscara. O nagrodę w Amerykańskiej Akademii Filmowej walczyła także dzięki kreacjom w Bilardziście i Dzieciach Gorszego Boga. Smutną wiadomość przekazała medium Marion Rosenberg, jej rzeczniczka. No rzeczywiście kariera to oczywiście wiele, wiele produkcji. Nie będę przytaczał ich wszystkich, ale rzeczywiście tylko kilka takich, które się jak najbardziej zapadają w pamięć, panie i panowie. Proszę bardzo, Son of Alibaba i John Dark z Tony Curtisem. Tony Curtis niegdyś wielka, jak najbardziej gwiazda. Has Anybody Seen My Girl i The Golden Blade z Rockiem Hudsonem. Także potem był bilardzista i pierwsza nominacja do Oscara, więc rzeczywiście bardzo dobrze. No tutaj wiadomo jest jeszcze Carrie, Briana De Palma, miasteczko Twin Peaks, Davida Lyncha, Dzieci gorszego Boga Randy Hainsa, a także jeszcze dodatkowo mamy takie horrory jak Ruby i Oni, melodramat Team. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to Tim to jest chyba ten melodramat z Melem Gibsonem, czy myślę o innym filmie? Zgadza się, to jest ten film z Melem Gibsonem, gdzie on gra upośledzonego chyba dżentelmena. Co mamy jeszcze? Oczywiście Randewu ze śmiercią, dramat Obietnica, nagroda Emmy i Zapasy z Ernestem Hemingwayem i Siedem żyć albo komedia Cudze pieniądze. Dodatkowo jeszcze oczywiście takie seriale jak Ptaki ciernistych krzewów, kto nie pamięta, oczywiście tam był... Richard Chamberlain, zgadza się, że Chamberlain i dodatkowo oczywiście Napisała morderstwo, Strefa mroku, Ostry dyżur, Dotyk anioła, Frasier, Will i Grace, Prawo, Porządek, Sekcja specjalna czy chociażby MacGyver. I jej filmografię zamyka rola Verne Walsh w Kryminale kokainowy Rick. No więc rzeczywiście filmografia piękna, mnóstwo ciekawych produkcji, zarówno telewizyjnych, jak i kinowych. No i odszedł również od nas, panie i panowie, Bart Young. Ja wiem, że pewnie większość z was kojarzy go tylko i wyłącznie z Rockiego, gdzie grał no, brata żony Rockiego, ale ja ostatnio, wczoraj nawet słuchałem piosenek i akurat wskoczyło mi na YouTubie piosenka z filmu, genialnego swoją drogą filmu, Konwój. No i właśnie w tymże filmie Konwój, jeżeli dobrze pamiętacie, on również występował, oczywiście jako jeden z kierowców. 8 października zmarł Burt Young, aktor znany z roli Poliego Penino, szwagra i przyjaciela tytułowego bohatera w Rockim i kolejnych częściach cyklu. Mogliśmy go zobaczyć również w takich filmach jak Chinatown Romana Polańskiego, Konwój Sama Peckinpaha, czy dawno temu w Ameryce Sergio Leone. Miał 83 lata, smutną informację potwierdziła jego córka. No więc rzeczywiście też piękny wiek. Przypominamy odcinek programu na skróty poświęcony Rockiemu. Rola ta przyniosła mu nominację do Oscara. No, tego odcinka nie będę wam pokazywał, tylko powiem o kilku innych produkcjach. Uczył się w Actors Studio pod okiem Lee Strasberga, czyli po prostu guru, mistrzem wszelkich, można by powiedzieć, aktorów. Debiutował w B-klasowym horrorze A Carnival of Blood. Aż nawet sprawdzę, co to jest, jak to wygląda, jak to się je. 4-0, czyli tak nie kiepsko. Brutalne morderstwo ma miejsce w parku rozrywki Coney Island. Do zatrzymania psychopaty zostaje przydzielony agent Dan. No i właśnie tutaj między innymi jest właśnie Burt Young. W trakcie swojej kariery wystąpił między innymi w Chinatown Romana Polańskiego, Graczu Karela Reisha i także Elita Zabójców i Konwój Sama Peckinpaha. U Roberta Aldricha był to Ostatni promień blasku, czy u Sergio Leone Dawno temu w Ameryce. Na uwagę zasługują także jego role w Papieżu Greenwich Village oraz w komediach Powrót do szkoły i Miki Niebieskie Oko. Burt Young występował w produkcjach telewizyjnych, gościnnie pojawiał się w takich serialach jak Masz, Domek na Prerii, Policjanci z Miami, Opowieści Skrypty, Prawo i Porządek oraz Prawo i Porządek Sekcja Specjalna, Strażnik Teksasu, Rodzina Soprano, a ostatnio Russian Doll. Jego filmografię zamyka oparty na prawdziwej historii dramat The Final Code. Jest to, panie i panowie, film z 2021 roku. Jest to film włosko-amerykańsko-rumuński, gdzie, no, co tu dużo mówić, Burt Young był gwiazdą tejże produkcji. Także co prawda herbatka, ale wasze zdrowie. Dziękuję pięknie za wszystkie cudowne role, którymi nas obdarzyliście. Już tutaj patrzę, co piszecie, panie i panowie. Cześć, Paradox Kamera, witam cię bardzo serdecznie. Właśnie omawiamy PSL-u Nie Oszukasz. Burt Young, zgadza się bardzo. Ciekawy aktor. O kurde, szkoda, kobiety co prawda tylko z Twin Peaks ją kojarzy, ale szkoda. Very, very szkoda. No, zdaje się. Zdarza się. Coś czuję, że kiedyś, Marcin, będziesz mieć 100 tysięcy widzów. Taki jest plan, jak najbardziej. Do tego dążę. A poza tym, powiem ci tak, paradoks. Za sukces już uznam 10 tysięcy subskrypcji, a to z jednego powodu, i to są oficjalne statystyki YouTube'a. Według tego, co oni podają, 90% kanałów na YouTubie nie przekracza 10 tysięcy subskrypcji. Z jakich to jest powodów, można się łatwo domyśleć. Widziałem Bilardzistę, niezły film, zresztą praktycznie wszystko z Paulem Newmanem jest dobre. Zgadza się, Paul Newman to aktor genialny, niemalże w każdej możliwej opcji. Ja go znam, niepochowalna siła, proszę bardzo, więc rzeczywiście tych filmów było mnóstwo, bardzo dużo. Tepisz Tropikalny, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że z nami jesteście. Słuchajcie, no to teraz widzisz, popatrz, zacząłem tylko mówić, że banan skakuje, bo będziemy mówili o Chucku Norrisie, panie i panowie. Chuck Norris kręci nowy film i to nie byle jaki, bo również z Vanilla Ice. Vanilla Ice, ja go pamiętam, występował oczywiście w Miłość w rytmie rap, taki był polski film, tytuł, ale też występował chyba w którymś filmie Kevina Smitha. Teraz nie będę nawet sprawdzał, ale mi się wydaje, że gdzieś tam pojawił się jako sprzedawca w sklepie czy coś takiego, czy jakimś takim. No ale słuchajcie, co za obsada? Chuck Norris i Vanilla Ice w komedii o zombie, podaje nam The Hollywood Reporter. Więc zobaczmy, co tutaj się będzie działo. To będzie, bo naprawdę musi być rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Po trwającej dekadę przerwie Chuck Norris znów zagrał w filmie fabularnym. Aktor jest jedną z gwiazd komedii akcji zombie. No tak w ogóle dziękuję, bo widzę, że tutaj widz Tepisz Tropikalny jest na Twitchu, także bardzo mnie cieszy, że również na Twitchu oglądacie. To będzie wielkie kino, mówi, pisze Adaś. No zobaczymy, czy będzie wielkie kino, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, co wiemy o filmie Zombie Plane? czyli Samolot Zombie. No zobaczymy, jaki będzie tytuł. Film jest produkcją australijską, która ma spieniężyć nostalgię za latami 90. Jest to komedia, w której w epizodach pojawią się wiele osób popularnych 3 dekady temu. Pamiętacie, że teraz w tym momencie Australia i Nowa Zelandia, to tam królują wstrząsy. Tam są kolejne części tej serii kręcone. Chuck Norris zagra w filmie fikcyjną wersję samego siebie. No, Chuck parodujący Chucka, to musi być rzeczywiście mocne. Szefa tajnej agencji szpiegowskiej. Jego podopiecznym i najlepszym uczniem jest Vanilla Ice, którego zagra Vanilla Ice. Fikcyjną wersję samego siebie zagra też popularna australijska piosenkarka Sophie Monk. Nie znam, dajcie znać w komentarzu, czy kojarzycie Sophie Monk. No, 79 rocznik, dobry rocznik, że tak powiem. O, co tutaj ma w tym? Click, komedia romantyczna, Londyn, kolejne produkcje. Wow, Krwawe Wzgórza, Babskie Wakacje, Dorfman, Znokautowanie. No takie produkcje niekoniecznie bardzo znane. Już tutaj patrz dalej. Zombie Plane rozgrywać się będzie w bliskiej przyszłości. Ludzkość stanęła na skraju katastrofy za sprawą epidemii zombie. Tajna agencja rządowa rekrutuje najlepszych szpiegów i celebrytów, by wspólnie pokonali grożące światu niebezpieczeństwo. Słuchajcie, no przyznam to jeszcze raz. Tajna agencja rządowa rekrutuje najlepszych szpiegów i celebrytów. No bo, no słuchajcie, co naprawdę, co w sobie musi mieć Kim Kardashian na przykład, tak? No nie będzie Kim Kardashian albo Patryk Wega czy Sławomir, żeby ich zatrudnić. No, muszą pokonać grożące światu niebezpieczeństwo. Film wyreżyserowali Lav Bodnaruk i Michael Peer. Zdjęcia do niego już się zakończyły. Kręcone były oczywiście w Australii. Twórcy spróbują zainteresować międzynarodowych dystrybutorów swoim filmem na listopadowych targach American Film Market. No oczywiście nie będę tutaj mówić, kim jest Chuck Norris, ale sprawdzę czasem, czy czegoś nie ma na IMDb więcej na ten temat. Zombie Plane. Już zobaczę, coś się ciekawego pokażę, to wam tutaj wyrzucę. Okej. Okay. Mamy, proszę bardzo, jeszcze wam pokazuję, Zombie Plane Z-Force. No oczywiście wiadomo, że tak. Jest Chuck Norris oczywiście, jest Stephanie Monk, co wiemy, Vanilla Ice, Teresa Lien. Jeżeli w ogóle którąś z tych postaci kojarzycie, to mówcie, dawajcie znać, bo ja może nie kojarzę. Dan Ewing, Ellie Gonsalves, Anne Tuong, Johnny Huang, Brent Lynch, Marco Grillini, Joy Vera, Gabriela Joseph, Eli Popov, Christina Milo, Victoria Fleury, John Ria-Ra-Len, Miriam Young i Brittany Gray. Nie kojarzę nikogo, wam powiem. Nie kojarzę nikogo oczywiście oprócz Chucka i oprócz Vanilla Ice. Czy wiemy coś więcej na ten temat? Okej. Okay. Tutaj sprawdzimy, czy jakiś budżet jest podany. Nie, kręcili, widzę, że między innymi w Brisbane w Australii i to tyle, jeżeli chodzi o lokalizację, więc niezbyt dużo tych informacji. Jakieś ciekawostki są, trivia, zobaczmy, co tutaj się dzieje. No nie, informacja, że to jest pierwszy film Chucka od 11 lat, więc niespecjalnie wiele nam to mówi. Zobaczę, co w ogóle ten Lav Bodnaruk zrobił ciekawego, czy coś znamy. Fearless, The Letter Affair, aha, to chyba niekoniecznie. A są krótkie metraże, same krótkometrażowe. Ach, ci reżyserzy kręcący krótkie metraże, to po prostu jakaś plaga jest. Już tutaj patrzymy, ten Michael Meier może coś ma rzeczywiście, ale pewnie też krótki metraż. Serial Bluey, o widać, to akurat Wiktor powinien znać, bo on ogląda Blue. The Reef Stocked, to jest jako montażysta, a czy ma jakieś doświadczenie jako reżyser? Patrzymy, The X-Files, Fearless Hughes Game 225, to już krótki metraż. No okej, w porządku. Więcej nie wiemy niż to, co widzieliśmy wcześniej. Zobaczymy. Słuchajcie, pewnie będę chciał obejrzeć i pewnie będzie omówione. No jeżeli oczywiście gdzieś tam w jakimś sensownym czasie od premiery będzie pokazane. No zobaczymy. Już tutaj patrzę, co piszecie. Tylko jeden człowiek umie powiedzieć drzwi w liczbie pojedynczej i jest to Chuck Norris. Zgadza się, Chuck Norris jest niesamowity, on tylko on potrafi kopnąć prawą nogą z lewego półobrotu. Tylko Chuck Norris może zagrać Chucka Norrisa. Kiedyś to był żart, jak widać spełnia się. Tylko Chuck Norris może zagrać Chucka Norrisa. Kiedyś to był żart, teraz to jest prawda. Proszę bardzo, patrzymy dalej, co piszecie. Zawsze uwielbiałem filmy z Chuckiem. Moja klasyka z VHS, Samotny Wilk McQuaid, Współkaratecy, znajdziesz jako kumple? Tak, tam jest on. Tam pojawia się Jonathan Brandy z świętej pamięci, no i jego ojca zagrał Bo Bridges, między innymi. Oko za oko, Zaginiony w akcji i wiele innych. Dla mnie ikona kina kopanego. Ja bym powiedział, że no, kino kopane to jest Chuck Norris. Celebrytów nie szkoda, kiedy pożrą ich zombie, a może przed śmiercią zabiją może jednego, drugiego. No coś to jest. Kim ma tyłek swój, Sławomir swoje kruczo-czarne wąsy, a Chuck rozwala system całym swym jestestwem, pisze Jurek Piechota. Rzeczywiście, jeżeli myślicie, że ma rację, dajcie łapę w górę, dajcie łapę w górę. Krótki metraż, Marcin Działasz, długi metraż, Łatka zniknie. Możliwe, może zniknie, zobaczymy jak to będzie się działo. No także czekamy na Chucka Norrisa, jestem bardzo zainteresowany. Bo Chuck Norris to jest gościu, który naprawdę... Co by można było o nim nie powiedzieć? No dobra, ja wiem, że mieliśmy aktorów, którzy świetnie się sprawili w kinie akcji, w westernach, w komediach. No Chucka Norrisa nie widzę. Nie widzę w dramacie, nie widzę go w jakichś innych filmach, jak właśnie akcja, może sci-fi, ewentualnie thrillery też robił. Pamiętam, że thrillery w swojej historii, w filmografii też ma, więc no, może byłoby rzeczywiście dobre. Słuchajcie, co nam zostało jeszcze? Gadamy o Titanicu, zaraz będziemy gadać, jak najbardziej, i będziemy gadać już również o strajku aktorów, więc coś pięknego, coś niesamowitego. Nie dobijajcie teraz na telefonie, nie będę odbierał, odkładam. Później na wasze wiadomości odpowiem. Jest taka jedna osoba, która próbuje czasami w trakcie odcinka coś na Messengerze wysłać. Och, masz, proszę bardzo. I tak dalej. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu oraz na Twitterze w LX-ie. To wszystko oczywiście próba przed świątecznym odcinkiem charytatywnym. Słuchajcie, no James Cameron, on lubi co jakiś czas nam coś wrzucić, tak? A to dostajemy Terminatora 2 w wersji 3D albo 4K albo coś. No tym razem będzie mowa o Titanicu. Film, który ludzie kochają, a ja niekoniecznie, dobrze o tym wiecie. Jack mógł przeżyć? James Cameron odpowie w nowym wydaniu Titanica 4K. Oczywiście to idealnie brzmi. Idealnie to brzmi na teorię, na odcinek do teorii, więc kiedy tylko to się pojawi, no bo nie będę was, panie i panowie, czarował i ukrywał, no wiadomo, że w końcu ilość tych teorii się wyczerpie. W tym momencie jest opublikowany był trzeci odcinek, kolejny będzie w sobotę, więc czwarty. Domyślam się, że jest trzy, może cztery odcinki będą, bo kilka teorii rzeczywiście jest, ale może wrócimy do tego tematu, do tego cyklu, jak tylko i wyłącznie coś tam się uzbiera. Słuchajcie, to jest akurat na podstawie artykułu Bleeding Cool. Cool, dude. 5 grudnia. Wszyscy fani widowiska Jamesa Camerona Titanic powinni zapisać tę datę. A, to ja nie muszę. Wtedy to swoją premierę będzie miało nowe kolekcjonerskie wydanie filmu w wersji Blu-ray 4K. Choć wytwórnie powoli odchodzą od dystrybucji filmów na fizycznych nośnikach, niestety, Titanic może liczyć na niezwykłą, wypasioną wersję. W kolekcjonerskim wersji wypasioną w cudzysłowie. W kolekcjonerskim wydaniu, które trafi na rynek z okazji 25. rocznicy premiery filmu, znajdziemy same widowisko w krystalicznie czystym obrazie 4K. Fani dostaną również książkę zawierającą masę informacji, schemat statku Titanic z zaznaczeniem miejsc, w których odbywały się kluczowe sceny, zapis nutowy największego hitu w filmu My Heart Will Go On, jak również reprodukcję rekwizytów, między innymi karty pokładowe. A ja mam menu i kartę pokładową. A ja mam kartę pokładową. Mam bilet nawet na Titanica. I tutaj w tym momencie nie ściemniam żadnych. Dobrze wiecie, że mieszkam w Irlandii, więc jakiś czas temu, rok, dwa, nie pamiętam, pojechaliśmy do Cove. To się nazywało kiedyś Queenstown i to jest miejsce, z którego odpływał Titanic. To był właśnie port, z którego odpływał, no i tam między innymi jest taka interaktywna, że tak powiem, prezentacja i w ogóle, no i można sobie kupić bilet na Titanica. No i tam komputer losuje ten bilet i dostajesz bilet prawdziwego pasażera, który dostał ten bilet. Co nie? I nagle okazuje się, że dostajesz bilet na przykład, nie wiem, 7-letniego dzieciaka albo 40-letniej kobiety. No i pamiętam, że taki bilet dostajesz, można wydrukować, on tak bardzo ładnie wygląda, taki postarzały i tak dalej, więc takowy bilet również mam. Co prawda nie mam menu, no ale domyślam się, że z tego co pamiętam, to była jakaś klasa trzecia, czwarta, czy jakoś tak, to akurat im menu nie przysługiwało. Wydanie zawiera również materiał wideo Titanic Stories from the Heart, w którym reżyser James Cameron, producent John Landau i gwiazda Kate Winslet dzielą się swoimi wspomnieniami z pracy nad widowiskiem. A czemu nie? A czemu nie Leoś? Fani znajdą też materiał Titanic 25 Years Later, w którym James Cameron bada różne mity i teorie dotyczące zatonięcia Titanica. Odpowiada też na pytania, czy Jacku mógł przeżyć. Pytanie, które od ćwierć wieku polaryzuje widownię. Ja tylko tak od siebie dodam, zanim przejdziemy dalej, że gdyby, to nie jest teoria, to jest fakt potwierdzony naukowo, gdyby Titanic, dostrzegając górę lodową, nie zrobił nic, tylko w tą górę lodową celowo, ciach, czołowo przydzwonił, to by nie zatonął. Bo po prostu on był na to przygotowany, tam chyba dopłynęli wtedy do miejsca docelowego z jedno- albo dwudniowym opóźnieniem, ale by przeżyli. Wracając do tematu. W sumie ostateczna wersja kolekcjonerska zawierać będzie ponad 15 godzin materiału dodatkowych, więc to jest to, co ja lubię. Jak tylko oczywiście pojawi się w sprzedaży, czy to na Amazonie, czy gdzieś, to wam wrzucę i będziemy sobie mogli oglądać. A Titanic, oczywiście nie będziemy teraz tego filmu omawiać, bo wiadomo, że to jeden z największych hitów i po prostu mega wielkie, wypasione kino. Już tutaj patrzę, co piszecie. Właśnie udostępniłem. Dziękuję bardzo, bardzo mnie cieszy, że udostępniłeś ten odcinek. To sprawia, bo ostatnio jest taka osoba, tutaj się chwileczkę zatrzymam przy pytaniu, przy stwierdzeniu właściwie Wiktora. Jest taka osoba jak w YouTubie, osoba do współpracy z YouTuberami, z osobami, które coś tworzą. To się nazywa tak YouTube Liaison, no, facet się nazywa René Ritchie. No i ostatnio właśnie w trakcie jednego z odcinków na żywo, nie mojego, ale tam, gdzie on był mnie między innymi, zapytałem, która z rzeczy, o które ci zapytam, najlepiej, że tak powiem, pomaga algorytmowi znaleźć nowych widzów. Mówię, czy to jest komentarz, czy to jest polubienie, czy to jest udostępnienie. I on mówi, że tak, komentarze nie mają w ogóle wpływu. Nie ma znaczenia, bo kiedyś było tak, że ludzie po prostu komentarze wypisywali na zasadzie o, komentarz dla zasięgu i tak dalej, i to w tym momencie komentarze, może być film, który ma 100 tysięcy komentarzy, nie wpływa to w ogóle. Polubienia tak, jak najbardziej, bo oczywiście YouTube patrzy na to, czy ktoś polubił, czy dał łapę w dół, to nie ma tak naprawdę znaczenia, głównie polubienia, ale największą, że tak powiem, siłę mają udostępnienia, ponieważ wtedy udostępniasz to na Facebooku, na innych platformach i sprawiasz, że przyciągasz ludzi na platformę. A YouTube jako firma prywatna, bądź co bądź, oni mają tylko jedno zadanie. Tak naprawdę znaleźć filmy, znaleźć recenzje, odcinki na żywo, nieważne, które będą się podobały ludziom po to, żeby w trakcie tego odcinka mogli pokazać reklamy, bo oni chcą zarobić i tylko i wyłącznie. Więc właśnie udostępnienie jest najważniejsze, więc dziękuję ci jak najbardziej jeszcze, Wiktor, za to. Tutaj widzę, że Rafał Schulz pisze, Titanic to nudny film. Ostatnie pół godziny jest ciekawe, kiedy jest katastrofa. Wiesz, ja widziałem ten film przedpremierowo, to było dawno, dawno temu, a to dlatego, że to była nagroda dla naszego kółka filmowego w liceum, do którego chodziłem, za to, że udało nam się awansować. Wtedy było jeszcze 49 województw, udało nam się w konkursie wiedzy filmowej awansować do ogólnopolskich finałów. Oh my god! Mógł wejść na te drzwi Jack, dlaczego? No słuchaj, tam się zmieściło 50 innych osób, nie tylko sam Jack. Wyskoczyła mi reklama Leniwa Śmierć o leniwcy zabójcy, skoro był miś, to może się skusisz. Słuchaj, nie wiem naprawdę. Reklama, ale to ja. Aha, bo to pewnie teraz YouTube automatycznie wrzucam, teraz pokombinowali troszeczkę. Titanic. Jak ja nienawidzę tego filmu, pisze Pozdrowy Świr. No, słuchaj, ja też nie jestem wielkim fanem. Patrzymy dalej. Spokojnie, to odchodzenie od nośników fizycznych to odbywa się naprawdę powoli, więc myślę, że jeszcze kilka lat i tak nie kilkanaście będzie można kupić kochane DVD, Blu-rayasy. Słuchaj, w tym momencie na przykład dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, pamiętacie, pokazywałem wam te paczki VHS-ów, no i gadałem właśnie z kolesiem i on mówi, że teraz coraz więcej właśnie firm wraca do VHS-ów. To nie jest tak jak kiedyś, że nagle dostawaliśmy pierdyliard tych filmów na VHS-ie, ale się okazuje, że wydają, ponieważ w tym momencie ludzie wracają do tego, bo jest urok i tak dalej. Wcale się nie zdziwię, jak za czas jakiś się okaże, słuchajcie, winyli też miało nie być, tak? Kaset magnetofonowych też miało odejść w niebyt, a wszystko to wraca. Czy wolniej, czy szybciej, nie ma znaczenia, ale wiadomo, że wraca. Tutaj Wiktor pisze, że na pewno kupi Titanica, jak będzie jakaś cena sensowna. Już tutaj patrzę. Kojarzysz, Marcin, kanał Retro Borsuk i Montek? Nie kojarzę. Nie kojarzę. Napisz o czym jest kanał, bo dobrze wiecie, że akurat jeżeli chodzi o gości na tym kanale, to 9 na 10 osób to są właśnie wasze polecenia, to są osoby, które wy byście chcieli tutaj zobaczyć, z którymi byśmy mogli pogadać, także napisz o czym i jak najbardziej nie widzę przeciwwskazań. Ja udostępnię przez ten miesiąc wszystko, wiadomo czemu. No oczywiście, więc będziesz miał szansę może wziąć udział w konkursie, w quizie filmowym, a to wiadomo, że no słuchajcie, zbieranie pieniędzy na się pomaga, to zawsze cel szczytny. Kurde, dużo gadam i język się plącze. Dobra, lecimy. Marcin, polecam, obczaj trailer o leniwcu mordercy, jest zaje fajny. No, muszę możliwe zobaczyć, ja chyba słyszałem coś na ten temat. Nie wiem czasem, czy nie Galerian coś mówił, no, ale muszę to akurat zobaczyć. Słuchajcie, dobrze wiecie, że no, na szczęście strajk się jeden skończył, no, ale ten drugi strajk jeszcze cały czas trwa. Tak to jest. No i o ile ja rozumiem założenia, właśnie wam mówiłem nieraz, to nie chodzi o to, że aktorzy chcą, ażeby im dać podwyżki takie, żeby sobie kupili jacht, willę z 5 basenami i tak dalej, i tak dalej. Nie, tam chodzi o to ubezpieczenie zdrowotne, o delikatne podwyżki i tak dalej, ale w tym momencie wydaje mi się, że Fran Drescher, czyli Niania Fine, znana między innymi, bo ona jest przewodniczącą, troszeczkę wchodzą w absurd, ponieważ jest kilka rzeczy, o których chcę powiedzieć, tutaj właśnie zaraz do tego nawiążę. To jest artykuł The Hollywood Reporter. Rafał, za chwilę sprawdzę twój komentarz, ale najpierw się zagłębimy w kwestię strajku aktorów. Strajk aktorów i Halloween. Kostiumy Barbie i Wednesday Addams zakazane, podaje The Hollywood Reporter. Kto pamięta taki tytuł? W oparach absurdu, słuchajcie. Strajk aktorów trwa już blisko 100 dni i nic nie wskazuje na to, że uda się go skończyć przed Halloween. W związku z tym SAG-AFTRA wydało komunikat, w którym wyjaśnia, jakie przebrania są dozwolone, a jakie zakazane. Jeszcze raz. W związku z tym SAG-AFTRA wydało komunikat, w którym wyjaśnia, jakie przebrania są dozwolone, a jakie zakazane. Rozumiecie to? Przesłanie SAG-AFTRA jest jasne. Każde przebranie, które może zostać skojarzone z filmami lub serialami wytwórni, z którymi aktorzy pozostają w sporze zbiorowym, jest zakazane. Co? Co? O co chodzi? Dlatego też członkowie związku nie powinni być widziani w kostiumach Barbie, Wednesday Addams, komiksowych superbohaterów i wszystkiego, co wiąże się między innymi z Disneyem. A skoro Wednesday Addams... to Netflix i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, SAG-AFTRA zaleca przebrania, które odwołują się bardziej do idei, duch, zombie, mumia, niż do konkretnej postaci. Możliwe są również przebrania za postacie, które nie są powiązane z markami wielkich wytwórni lub są to postacie anonimowe. Drogie SAG-AFTRA, tutaj, która kamera mnie kameruje, ja mówię, Sławomir, jeżeli ktoś w Hollywood ma się ochotę przebrać za Thomasa Mickę z filmu Dzieciak, jak najbardziej macie pozwolenie. To mówię ja, osoba, która wymyśliła tę postać. George Clooney i wielkie gwiazdy miały pomysł na zakończenie strajku. Przeczytam to, potem się do tego odniosę. Po tym jak w sobotę nagle zerwane zostały negocjacje pomiędzy aktorami i wytwórniami, George Clooney przy współpracy z innymi wielkimi gwiazdami kina przygotował propozycję, która mogłaby pomóc zakończyć strajk. Propozycja Clooneya i spółki polega na tym, by, uwaga, SAG-AFTRA dostało dodatkowo 150 milionów dolarów z kieszeni wielkich gwiazd tego kina. Czyli krótko mówiąc, oni składają się, 10 aktorów, każdy daje po 15 aktorów i aktorek, po 15 baniek, wpłacają te pieniądze na konto SAG-AFTRA. SAG-AFTRA jest zadowolony, wytwórnie są zadowoleni. Ale, chodźmy dalej, z kieszeni wielkich gwiazd, które można byłoby przeznaczyć na wsparcie szeregowych członków związku. W ten sposób o tyle można byłoby zmniejszyć żądania wobec wytwórni, bo mniej więcej o te 150 milionów się rozchodzi, że aktorzy chcą te 150 milionów, a wytwórnia chce im dać 150 milionów mniej. Niestety szefowie SAG-AFTRA z wielkim żalem musieli odmówić. Propozycja Clooneya nie miała bowiem żadnego przełożenia prawnego. Związek aktorów ograniczają prawa federalne, a te wyraźnie określają, że pieniądze na składki zdrowotne i emerytalne muszą pochodzić od pracodawcy. Czyli tak na przykład jakby tych przykładowo 10 aktorów utworzyło firmę i powiedziało, ok, to my zatrudniamy na 2 dni SAG-AFTRA 150 aktorów i damy im te 150 maniek, to by nie przeszło, co? Fran Drescher, szefowa SAG-AFTRA, z całego serca podziękowała Clooneyowi i innym gwiazdom za ten wyraz solidarności ze strajkującymi. Ja też rozumiem oczywiście, że pewnie chodzi o to, że no, woleliby, żeby to wytwórnie się ukłoniło. Też pamiętajcie, że cała ta podwyżka, jeżeli by bez żadnych tam powiedzmy ukłonów w stronę jednych czy drugich, jeżeli by to rzeczywiście na przykład Disney zgodził się, to całość to byłoby zaledwie bodajże 0,2% albo 2% ich rocznego budżetu. Więc po prostu masakra jakaś. Aktualnie jednym z głównych powodów, dla których strajk nie został zakończony, jest propozycja SAG-AFTRA, by wytwórnie utworzyły pracowniczy fundusz streamingowy. Składka wynosiłaby 57 centów od każdego użytkownika platformy streamingowej danego studia. Z tak uzyskanej kwoty wypłacane byłyby składki tym aktorom, którzy wystąpili w filmach i serialach dostępnych na tychże platformach. Obie strony nie są też w stanie uzgodnić zasad tworzenia i wykorzystywania kopii cyfrowych artystów na potrzeby sztucznej inteligencji. Ostatnio gdzieś odkryto w którymś z filmów, że tło, że aktorzy tam powiedzmy w jakimś trzecim planie, to były osoby, które wystąpiły w innym filmie, stamtąd ich cyfrowo wycięto, przełożono i wykorzystano w ten sposób ich podobiznę, no co oczywiście bez płacenia, to rzeczywiście jest hardkorowe. No nie wiem naprawdę jak to wszystko rozwiążemy. Już tutaj patrzę w tym momencie, co piszecie. Tutaj Rafał jeszcze odnośnie tego właśnie kanału. Głównie tematyka to stare gry, ale o filmach też można porozmawiać. Nawet teraz robi live ten Borsuk. No widzisz, proszę bardzo. No to jeżeli jest ciekawe, ja sobie sprawdzę. Zapiszę sobie, żeby wiesz, pamięć ludzka, różne płata figle. Sobie tutaj cofnę, bo tutaj podałeś nazwę tych dwóch dżentelmenów. Retro Borsuk. Borsuk i Montek. Zobaczymy, jeżeli to będzie rzeczywiście coś, co mnie interesuje, coś, co uznam, że może Was zainteresować, to jak najbardziej pogadamy. Wiktor pisze, Marcinie, horror o morderczym leniwcu nosi tytuł Slaughterhouse, leniwa śmierć, domyślam się, jakbyś chciał wiedzieć. Okej, to sobie sprawdzę. Niedługo Halloween, to ciekawe, jak powiedzą dzieciom, nie wolno się przebrać za Halka, kochanie, bo koledzy związkowi mi zabronili. No wiesz, no, to jest parodia, tak? No w tym momencie, jeżeli popatrzysz, z kim oni wojują, więc domyślam się, że odpadają wszystkie postacie Marvel, Disney, Gwiezdne Wojny, oczywiście, że tak. Pewnie odpadają postacie z Warner Brothers, czyli to masz w tym momencie, wiesz, Superman, Batman, Spider-Man i tak dalej, no nie możesz się przebrać, tak? Co chciałbyś za Elzę? Nie ma takiej możliwości. A co myślałeś o Kaczorzynaldzie? Też nie ma takiej opcji. No, Wednesday Addams, czyli w tym momencie mówimy o Netflixie, czyli o wszystkim, co cię wiąże z Netflixem, począwszy od Stranger Things i tak dalej, i tak dalej. No, ja rozumiem pewne rzeczy, ale nie popadajmy w paranoję, wiesz, cytując Jerzego Sztura z Sex Misji, nie róbcie z nas pederastów. No bo to jest po prostu debilizm, że w pewnym momencie my już wchodzimy, to są opary absurdu, bo rzeczywiście, a żeby nie reklamować, no naprawdę, żeby nie reklamować, bo to myślisz, że jak ty nie przebierzesz się za Hulka, tylko przebierzesz się za ogólnie, za zombiaka, no to rzeczywiście ze sklepów nagle znikną te kostiumy, że pójdziesz do lokalnego Tesco, Biedronki czy innej żabki i tego tam nie będzie, no proszę cię, to jest po prostu dla mnie śmieszne. Inferpreson. Siemka, dałby radę nagrać omówienie antologii Nightmare Cinema. Wiem, że nie jest to seria filmowa, ale sam film jest całkiem ciekawy. Nie wiem, też sobie zapiszę, zobaczymy co to jest. Cześć w ogóle, Inferno. Nightmare Cinema. Zobaczymy w tym momencie, co my teraz omawiamy w tym momencie, panie. A, kończymy, we środę kończymy straszny film ciekawostkami, potem będzie Cukier albo Psikus i Terrifier, a później mamy naznaczonego. Przypomnę, że dla wspierających naznaczone 5, czyli ta ostatnia część Czerwone Drzwi, już jest dostępna na Facebooku, w grupie Skruchowisko VIP, czy tam na Patronite, czy nawet na kanale YouTube. Jak wejdziecie w dział społeczność, tam są filmy, chociaż one powinny się pojawiać na kanale, tylko dla wspierających i oczywiście jak go klikniesz, nie będziesz mógł obejrzeć tylko i wyłącznie jeżeli jesteś wspierający. Aha, Montus to piesio, no i super, jak najbardziej. Taka jednorazowa donacja chyba, bo jakby mieli kilka razy w roku dawać 150 baniek, to szybko to wylądowało. Nie, pomysł był tylko wyłącznie o jedną dotację, że tak powiem. Się za Rekinsteina przebiorę, a sprawdź, bo może się okazać, że Netflix kupił ich prawa i na przykład prawa do rozpowszechniania Rekinsteina w Rumunii, Bułgarii i w Serbii. Ma, więc uważaj, sprawdź. Marcin, woli stare horrory lat 70., 80., 90., czy współczesne, moim zdaniem stare, lepsze? Wiesz co, i to mówiłem już nie jeden raz, czy to przy okazji Fearcastów z Galerianem, czy trochę ciężko z nowymi horrorami. Wiesz, dawniej było fajnie, pojawiają się perełki, tak? Dostajemy co jakiś czas na przykład Mów do mnie, czy jakieś takie inne rzeczy, ale dawniej mi się wydawało, z racji tego, że no, ten rynek nie był tak nasycony, my tych wszystkich filmów, czekajcie, to włączę, my tych wszystkich filmów nie znaliśmy, to one były nowościami, to się wtedy tak naprawdę te zasady tworzyły, więc nieraz coś mówię, ale głupi ten, nie wiem, tam teksańska masakra pierwsza, bo czemu ona tam biegnie dalej, bo wtedy tego już nie było i jak najbardziej wolę te stare kino, także jak najbardziej. Pisze, że nie widziałeś serii Naznaczone, warto. Pierwsze dwie części warto obejrzeć, później jest już rzeczywiście bardzo, bardzo różne. Cześć, bo ja witam cię. Witam cię, Wojtas, bardzo, bardzo serdecznie. Więc warto obejrzeć. No wiadomo, tam jest 5 części. W pierwszych dwóch występuje Patrick Wilson, potem mamy, to są chyba, teraz strzelam, bo nie pamiętam bardzo, ale chyba jako zrobione jako prequele, wiesz, tak zwane, opowiadamy o tym, co było przed jedynką i dwójką. Tak wydaje się, chyba jest w 3 i 4. I teraz piątka jest o, znowu o rodzinie Lambertów. Jest chyba tam 10 lat do przodu. Po tych wszystkich wydarzeniach już najmłodszy syn idzie do koledżu, on chyba studiuje na ASP i rzeczywiście tak to się jakoś dzieje, a wiadomo, że będą już kolejne części, więc jakoś rzeczywiście tak to wyglądało. Różnie jest z jakościami, jak sprawdzisz, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno pierwszą, drugą i piątą na pewno oceniłem na Filmwebie. Marcin, zgadzam się z tobą odnośnie starych klasyków, klasycznych horrorów, no bo rzeczywiście tak to było, bo w tym momencie, no wiesz, no i teraz oczywiście chciałem coś powiedzieć, ale nie pamiętam nazwiska. Wybaczcie mi, nie pamiętam. W każdym razie kiedyś jeden z, właśnie z filmoznawców, i to nie to, że to był, wiecie, Tomasz Raczek, czy tam powiedzmy Tadeusz Lubelski, czy Łukasz Maciejewski, nie no, światowej sławy stwierdził. Tam oczywiście, bo Amerykanie się bardzo często nudzą, więc różnego rodzaju uniwersytety robią dziwne badania. I w każdym razie przez tam chyba 5 lat oglądali filmy, obejrzeli tam ileś tam tysięcy filmów i suma summarum wyszło, że tak naprawdę możliwych różnych scenariuszy jest 35. 35 różnych scenariuszy, różnych historii, a później co dostajemy, to są tylko i wyłącznie kolejne mutacje, kolejne wersje. Więc na przykład możemy mieć 35 horrorów, 35 tak, z taką samą 30, fabułą 35 komedii, z taką samą fabułą 35 filmów sci-fi, westernów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie liczyli filmów abstrakcyjnych, jak na przykład Zagubiona autostrada Davida Lyncha, czy różnego rodzaju inne głowa do wycierania albo inne rzeczy, więc no, my te wszystkie rzeczy już widzieliśmy, tak? No, już widzieliśmy Freddy Kruegerów, widzieliśmy już Jasonów, wiele, wiele rzeczy widzieliśmy i ciężko wymyślić coś nowego. No wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, zdarzają się perełki, James Wan nam dał Piłę, później nam dał Obecność, dał nam Naznaczonego, super, świetnie. Niedawno było właśnie Talk to Me, czyli Mów do mnie, tak chyba bodajże jest polski tytuł, jest w porządku. Mieliśmy jakiś czas temu film, który podzielił nawet widzów na tym kanale, film Nie, czyli Nope. Eggers dał nam Czarownicę, dał nam Latarnię z rewelacyjnymi Willemem Dafoe oraz przypomnijcie, znowu z Pattisonem, który później się wcielił między innymi w Batmana. Więc rzeczywiście dużo więcej wtedy było ciekawych filmów, ponieważ dużo mniej znaliśmy. Jeżeli na przykład teraz by się okazało, że ktoś wymyśli nowy gatunek kinowy, całkowicie od czapki, to byśmy również pamiętać, popatrzcie na przykład, jak wielką estymą darzyliśmy pierwszych Avengerów. To było coś pięknego. Iron Man pierwszy, to w ogóle było wow, kosmos, niesamowite. A w tym momencie, kiedy my już widzieliśmy powiedzmy z 30-40 produkcji z Marvela, ileś tam produkcji oczywiście z DC, wiele produkcji The Boys, które no niekoniecznie są właśnie z tych dwóch, nie są powiedzmy z DC czy z Marvela i tak dalej, kilka innych produkcji, to nagle w tym momencie, żeby wypuścić dobry film komiksowy, no to jest ciężko, żeby było coś, co nas super fajnie zaskoczy, tak? Dostaliśmy ciekawy film na podstawie, że tak powiem, komiksu, czyli Sin City Franka Millera z genialną reżyserią Roberto Rodriguez'a. Było dobrze. W drugiej części już było słabej, a jeżeli chodzi o ten kolejny film, czyli Duch Miasta, Spirit Duch Miasta, bodajże, to już było w ogóle, bo to była inna konwencja, więc to jest tak, że my się do pewnego rzeczy przyzwyczajamy. No i tak to rzeczywiście wygląda. Marcin, czy lubisz slashery? A czy konik na patyku ma drewnianego fiuta? Oczywiście, że tak. No nie widzisz teraz, bo nie, w ogóle tutaj widzę Predatora, zostawiłem koszulkę, ale tutaj jest taki Freddy Krueger wielki, bo akurat póki co używam jednej kamery, mówię, nowy program, nowa aplikacja, ale rzeczywiście uwielbiam slashery. Pierwszy horror, zresztą o tym dobrze wiecie, to był Koszmar z ulicy Wiązów, który widziałem To był 1987 rok, a ja miałem wtedy 8 lat. To mi był świetny. Zgadza się, aż czekam na drugą część. 78-90 to chyba najlepsze czasy dla slasherów. Zdecydowanie tak, bo najciekawsze wychodziły. Teraz ludzie narzekają na klasyczne horrory. No zdarza się właśnie, że dużo osób mówi, nie, no to jest słabe, wiesz, że słuchaj, ja tam wolę, ale to też tak jest, że świru, to tam świrze chyba bardziej, świrze, Adaś, że dużo osób właśnie woli mieć te nowe filmy, które są wycyzelowane, wiesz, które wyglądają ładnie, które wyglądają pięknie. Czasami to się udaje, bo jak popatrzymy na przykład na te nowe stare horrory, no to okej, krzyki się udały. Rzeczywiście krzyki dają radę. Nowy Halloween z nowej trylogii, pierwsze było dobre, później już było kiepsko. Z tego, co widziałem recenzję, ten nowy Egzorcysta również jest słaby. Nie wygląda to dobrze. Teksańska masakra, dostaliśmy od Netflixa w tym roku, w zeszłym roku jakoś tak, było beznadziejnie, więc rzeczywiście bardzo często się udaje, bardzo często się nie udaje, rzadko się udaje. Dlatego ja czekam na przykład na nowy Piątek 13 albo Koszmar z ulicy Wiązów, ale też czekam z obawą, bo właśnie boję się, że no, próbowali już z Freddy'ego tak dać nowego 2010 i nie wyszło to dobrze. Piątek 13 był ok, nie było super fajnie, więc mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Tak, będzie druga część Talk to Me. Chyba już nawet powiem Ci szczerze, Wiktor, z tego co pamiętam, to oni chyba mają już nawet nakręcone, ponieważ kręcąc pierwszy film, oni nakręcili aż tyle materiału, że po prostu, gdyby zrobić z tego jeden film, wiesz, jak Quentin Tarantino zrobił Kill Billa, miał być jeden film, ale Miramax powiedział nie. Więc oni mają tyle materiału nakręconych, że tak naprawdę chyba do drugiego filmu potrzebują nakręcić, no umówmy się, przysłowiowe powiedzmy 5 minut potrzebują nakręcić i tyle. Ale film jest jak najbardziej gotowy. Nie ma problemu, będę mówił Adaś. 80 to mnie jeszcze na świecie nie było. No ja już wtedy byłem i sobie oglądałem sobie dużo horrorów. Słuchaj, zresztą na VHS-ie to tak naprawdę nie to, że horrory się oglądało, tylko tutaj jest między innymi, wcześniej był, patrzyłem, Lancel, to Lancel ci powie, na VHS-ie się oglądało co tylko było, bo to nie było tak, że szedłeś i wybierałeś. Nie, jak wrzucili filmy z Chuckiem Norrisem, to się oglądało filmy z Chuckiem Norrisem. Jak dostawałeś z Billy Blanksem, to się oglądało Billy Blanksa. A jak był Karate Kid, czy tam Amerykański Wojownik, to się oglądało to. A proszę bardzo, czasami jeszcze wleciał Gliniarz z Beverly Hills z Eddie Murphym i też to się oglądało, wszystko się oglądało. Nie jest słaby ten nowy Egzorcysta, jest bardzo słaby, dobrze, ani zdówki na niego nie dałem. No, ja teoretycznie na niego nie wydam, bo pewnie obejrzę go na VOD, więc to mam, że tak powiem, w pakiecie. No ale słyszałem, że jest słaby. Zobaczymy. A to ma być, pamiętaj, Wiktor, ten nowy Egzorcysta to jest początek nowej trylogii. Tak, będą jeszcze dwa. Nie wiem, o co chodzi, bo film został źle przyjęty. Aż nawet sprawdzę, jak to w ogóle wygląda finansowo. Pokażę wam, jak tylko znajdę, to wam pokażę. O, już tutaj patrzę. Dobrze, słuchajcie, to wam udostępnię, jeszcze raz wam udostępnię ekran, cały ekran, tak, proszę bardzo, film zarobił ogólnie dużo, no relatywnie dużo, bo film zarobił 100, prawie 8 milionów dolarów, więc no teoretycznie to jest dużo pieniądzurów, no bo domyślam się, że on aż tyle nie kosztował, więc tylko i wyłącznie dlatego dostał kontynuację, ale popatrzcie, jakie są spadki, to jest po prostu masakra, no ale ludzie się dali nabrać. To samo jak się ludzie dają nabierać. Ostatnio widziałem wpis na Filmwebie. Wiemy, kiedy HBO Max się skończy. No i oczywiście pewnie ludzie by stwierdzili, kurczę, HBO Max się skończy, co się dzieje? No oczywiście my wiemy w tym momencie, że HBO Max się nie skończy, tylko jest tak zwane piękne słowo rebranding, czyli zmieniają nazwę z HBO Max na Max. I tak to rzeczywiście jest, ale oni zrobili cały artykuł, no i po prostu jakoś tak to jest. No tak, wieżowcu obok w mieszkaniu gościu wypożyczało filmy, za kasę chodziło się i pożyczało po dwa filmy na kasecie. No oczywiście, że tak, tak to było zrobione. Być kolejna część Kubusia Puchatka, jestem ciekawy, jak to widzi. No słuchaj, tamta część zrobiła tyle pieniądzorów, że zdziwiłbym się, gdyby nie było kolejnej części. Gordon Green, kolejna trylogia robi. Tamta zaczęła się dobrze, jak się skończyła, każdy wie. Teraz źle się zaczyna, jakby nie dalej. Chciałbym, żeby była odwrócona piramida. Byłoby rewelacyjnie. Panie i panowie, słuchajcie, przypomnę, gadamy sobie dzisiaj o tym, co tam w Hormudzie, jak lubisz takie odcinki, oczywiście, że tak, daj subskrypcję, włącz dzwonek z opcją wszystko, wtedy pojawi się, miejmy nadzieję, za każdym razem, jak tylko wrzucę materiał, a tak na dobrą sprawę, shorty pojawiają się codziennie, bo to ciekawostkowe, shorty pojawiają się codziennie, wiadomo, że we środę są kultowe horrory, piątek, sobota to są nowości. W soboty też pojawiają się tak naprawdę teorie filmowe. W poniedziałek bardzo często pojawiają się odcinki z cyklu 10 Nine, czyli, czyli Top 10, jak to woli, więc oczywiście, że warto. No a poza tym co niedziela widzimy się na takim oto ładnym, fajnym odcinku na żywo, gdzie omawiamy, co fajnego wydarzyło się w świecie filmu. Panie i panowie, dziękuję za dzisiejszy wieczór, było naprawdę bardzo fajnie. Lubię rzeczywiście, kiedy dużo piszecie, wtedy jest ta interakcja dużo fajniejsza. Jeżeli któraś z was kiedykolwiek prowadziła rozmowę, no nie tylko oczywiście na YouTubie, ale w ogóle rozmowę, czy prowadziła jakiś wykład, albo chciała z kimś pogadać i rzeczywiście było zero odzewu i mówiło się jak do ściany, gdzie ta osoba nie reagowała, no to wiecie jak jest. A w tym momencie jak 28 osób nagle odpowiada, to jest rewelacyjnie. W ogóle dzisiaj było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo osób z nami, bo w tym momencie jest wow, ponad setka, więc pięknie, dziękuję za wszystkim. Pamiętajcie, byliśmy dzisiaj na YouTubie, Facebooku, Twitchu oraz na Twitterze albo X-ie, jak kto woli. Widzimy się oczywiście za tydzień na żywo, no bo jakby nie, oczywiście, że tak.